Panowie, bracia, siostry, za ten dzisiejszy poranek. I pozwólcie, że zacznę modlitwą. Modlitwą o osoby, które są dzisiaj chore, których nie ma pośród nas. Mój teściu dzisiaj w nocy miał troszeczkę takie jakieś przypadłości żołądkowe. Rano też się źle czuł, więc z teściową pojechali na pogotowie dzisiaj rano, także też brata Piotra nie ma, jest też chory z tego co się dowiedziałem. Też tu słyszałem, że siostra też się modliła jeszcze o siostrę Gienię. Także mamy kilku, proszę, Andrzej Wiśniewski jest też chory, tak. Jest, widzicie, troszeczkę z naszych braci i sióstr choruje w naszym zborze, także pozwólcie, że pomodlę się, pochylmy nasze głowy. Drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za ten poranek, dziękujemy, że nas tutaj przeprowadziłeś. Panie, dziękujemy za wszystko, co nam dajesz, za nasze zdrowie, za nasze życie, za wszystko, co potrzebujemy do życia każdego dnia, Panie. I tak głęboko i modlę się o naszych braci i siostry, którzy są, Panie, dzisiaj chorzy, którzy źle się czują, którzy nie domagają, Panie, i nie ma nas tutaj, nie ma ich tutaj z nami dzisiaj, Panie. Tak proszę, abyś uleczył, abyś pokrzepił, abyś podniósł. Panie, tak jesteś najlepszym lekarzem, do którego możemy się skierować. Panie, do Ciebie możemy prosić, do Ciebie możemy wołać. I tak prosimy Ciebie o uzdrowienie, prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla tych osób. Panie, abyś był z nimi, aby czuły Twoją obecność, Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze słowo, którym chciał się z Wami podzielić. W ostatnim tygodniu, kiedy już można powiedzieć dochodziło do meritum, do zakończenia przygotowań do tego słowa, uświadomiłem sobie, że te rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, dotyczą bardzo też mocno mojego życia, praktycznie chyba od urodzenia. To jest ciekawe. Tytułem dzisiejszego rozważania, taki tytuł, niebezpieczne słowo. Nie wiem, co Wam się teraz rodzi w głowie pod tym tytułem, ale chciałbym zadać Wam pytanie. Ciekawy jestem, jak zareagujemy, aż boję się troszeczkę. Czy ktoś z Was, czy ktoś z nas w tym tygodniu, który przeminął, z kimś się pokłócił? Ręka do góry. Nie bójcie się. Ok. Super, dziękuję za Waszą szczerość. Nie wiem, czy zauważyliście, że w kościele, kiedy tutaj się tutaj spotykamy, jesteśmy po nabożeństwie, idziemy sobie na herbatę, na kawę, rozmawiamy, to bardzo rzadko rozmawiamy na temat, czy się z kimś pokłóciliśmy, czy nie, czy coś się złego wydarzyło w naszym życiu. Zazwyczaj mówimy o jakichś fajnych rzeczach. Rozmawiamy o dobrych sprawach, rzadziej o tych złych. Nie chcemy może jakby naszych brudów prać na zewnątrz, tak czasami się mówi. Ale zaraz jak zobaczymy, jak mówią statystyki, które jedna gazeta zrobiła wśród ludzi, to zobaczymy, że kłócenie się jest bardzo powszechnym stanem człowieka. Ale zanim do tego dojdziemy, to mam do Was kolejne pytanie, ale nie musicie już na nie odpowiadać. Czy padły jakieś słowa w tej kłótni, których nie powinniśmy powiedzieć? Jestem przekonany, że czasami padają takie słowa. Niestety wiem to z własnego życia. Czasami padają takie słowa, które wypowiemy i których później albo się wstydzimy, które nie powinny paść z naszych ust. Ale takie jest życie i czasami w złości, czasami nie pomyślimy, a powiemy coś i później możemy tego żałować. Słowo Boże mówi, że dochodzi do takich różnych sytuacji, że się gniewamy. Rozmawiamy emocjonalnie, krzyczymy na siebie. Czasami aż widać, jak ktoś jest zdenerwowany, bo jest taki czerwony, aż żyłki czasami wychodzą na szyi. Mamy wypieki i bardzo często właśnie w takich sytuacjach wypowiadamy słowa, których możemy żałować. Ale czasami nie potrzeba emocji i nie potrzeba też wzburzenia, żeby powiedzieć słowo, które jak jest powiedziane, może zabić. Czasami niektórzy mają taką naturę, że mówią takie słowa, które tak za wiele powiedzą, że mogą zabić. I wiecie, ktoś kiedyś powiedział, to ciekawe stwierdzenie, w rozmowie, jeden człowiek mówi, że w rozmowie nigdy nie podnosi głosu, że jest jak skalpel w ręku chirurga. Ja ogólnie nie lubię skalpela i od razu jak to czytałem, jak to pisałem, jak teraz wam tutaj właśnie mi się ciepło robi. I dalej brat mówi, potnę na kawałki, a on nawet nie wie, że krwawi. I próbowałem się dowiedzieć, o co chodzi. Ja nie jestem lekarzem i pewnie nigdy nie będę. I próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi. I oznacza to podobno, że jak się tnie skalpelem, to w pierwszym momencie nie czuć nic, ani nie widać krwi. To tak od razu nie jest. To tak, nie wiem. Tak się dowiedziałem. Nie jestem, nigdy tego nie przeżyłem. Ale tak jest. Słowa potrafią ranić. I słowa potrafią kaleczyć. Słowa mogą zasmucić. A nawet słowa czasami mogą zabić. I chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi, co słowa mogą zabić w nas. Macie jakieś pomysły? Godność? Miłość? Co jeszcze tam, siostry?
Radość życia?
Poczucie wartości? Ok? Czyli mamy tego świadomość. Widzę, że mamy. Uczucia mogą zabić. Tak jak mówiliśmy, mogą zabić relacje, również mogą zabić zaufanie. Nadzieje też mogą zabić. Z ciebie nikt i nic dobrego nie wyrośnie. Nic złego w takich słowach. Nie ma nic wulgarnego w takich słowach. Ale zabijają nadzieję, zabijają pewność siebie. Zabijają miłość, radość. Takie słowa mogą zabić relacje i takie słowa też mogą zabić relacje między człowiekiem i Bogiem. Takie słowa mogą zabić też relacje w małżeństwie. I wiecie, tak jak już na początku wspominałem, że jest to dość powszechne, że się dosyć często kłócimy. I to nie tylko mówię na płaszczyźnie mąż, żona, czy chłopak, dziewczyna, ale mówię też na płaszczyźnie przyjaciele, znajomi, mama, tata, być może też nasi współpracownicy w pracy. I wiecie, ja lubię sięgać do takich właśnie statystyk różnych i Newsweek przeprowadził statystykę wśród 3000 osób i to były pary i to były małżeństwa. No, powiem szczerze, że doszli do bardzo ciekawych wniosków. Statystycznie w małżeństwie bądź w związku kłócimy się 2455 razy w roku. Sporo. powiem szczerze. Czy to jest możliwe? Taka statystyka na 3000 osób. Najlepsze jest dalej. A najczęstszym powodem jest przeświadczenie, że druga strona nie słucha tego, co się do niej mówi. Bardzo prawdziwe. Problemem wśród par i małżeństw, rodzeństwa i rodziny, paczki znajomych, jest wzajemna uszczypliwość i dogadywanie sobie. Na drugim miejscu na liście sprzeczek jest przekonanie, że domownik wydaje pieniądze na niepotrzebne rzeczy, zwłaszcza jeśli kupuje je pod wpływem nagłego impulsu. O pieniądze trzeci najczęstszy powód wzajemnych pretensji statystyczna para sprzecza się 108 razy w roku. Obok pieniędzy żelaznym powodem słownych utarczek jest podejście do wychowywania dzieci. Zwłaszcza to, czy i jak je zdyscyplinować. Osobną kategorią kłótni jest rozpieszczanie dzieci, przekonanie, że druga strona za wiele im pozwala. Bądź obsypuje prezentami, toleruje to, że wysiadują do późna zamiast spać. Dalsze powody wzajemnych pretensji to przekonanie, że druga strona jest leniwa. Obija się, spychając pracę na partnera. Chrapie w nocy, wchodzi do mieszkania w zabłoconych butach. Częściej niż raz w tygodniu pary sprzeczają się o nadmierną szybkość jazdy samochodem, co oglądać w telewizji i o niechęć wniesienia rzeczy z dołu na górne piętro. To mnie na pewno nie dotyczy, bo mieszkam nisko także. Inne częste powody awantur to ociąganie się z opróżnieniem pralki po zakończonym cyklu prania, pozostawienie naczyń w zlewozmywarce, rozrzucanie części garderoby po całym mieszkaniu, nieodbieranie dzwoniącego telefonu, nieumiejętnie parkowanie samochodu, niemówienie drugiej osobie, że się ją kocha. Bardzo ciekawe stwierdzenie. I niekonsultowanie z nią decyzji. Wiecie, ta redaktorka, która robiła ten artykuł i te sondaże, kończyła ten artykuł bardzo, bo powiedziałbym, duchowym stwierdzeniem. To wątpię, że ta osoba była jakby związana z jakimś może kościołem, czy była chrześcijanką. Tego nie wiem, szczerze mówiąc, ale dosyć ciekawe zakończenie. Normalna, współżyjąca ze sobą para bądź małżeństwo musi żyć na co dzień ze swymi nawykami. Nawet jeśli są bardzo irytujące. Taka tolerancja to element miłości. Ciekawe stwierdzenie. I bardzo jest to, widzę, prawdą i prawdziwe. Taka tolerancja to element miłości. Dobrze, ale koniec już statystyk. Słowa są jak kamienie i powinniśmy bardzo, bardzo uważać, co mówimy, jak mówimy, jakie słowa wypowiadamy. Musimy uważać na słowa, które wypowiadamy, żeby nie raniły relacji, więzi, żeby nie zabijały radości, miłości. I wiecie, takich słów jest wiele. Moglibyśmy dzisiaj tutaj pewnie do wieczora jeszcze spędzić trochę czasu, żebyśmy o tych wszystkich słowach sobie powiedzieli, które są niebezpieczne. Ale ja zastanawiałem się, jak to skrócić i wyłoniłem dwa słowa, które są najbardziej takie szczególne i trudne, ponieważ te dwa słowa, o których dzisiaj powiemy, są zaczątkiem wielu złych lawin sytuacji w naszym życiu. To jest początek. Wydaje się, że te słowa nic nie znaczą i są kiepskie, ale to jest początek do czegoś, co może być przez te słowa rozdmuchane. Te słowa mają potencjał niszczenia. Te dwa słowa, o których dzisiaj powiemy, mają potencjał niszczenia relacji z Bogiem, relacji w rodzinie, relacji z żoną, relacji z mężem. Te słowa mają potencjał niszczenia relacji z naszymi rodzicami. I wiecie, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego słowa, to mówię: Panie Boże, to jest kazanie typowo dla mnie. Przede wszystkim dla mnie. Pierwsze słowo, które używamy, to słowo za mało. Zdarzyło wam się użyć takiego słowa jak za mało? Wydaje się, że to jest takie, no za mało. No takie zwykłe słowo. Nic złego w tym słowie, nic drożnego. Za mało czegoś kupiliśmy, za mało nalaliśmy komuś herbaty albo wody, za mało czegoś robimy. A to są oczywiście drobiazgi, które na szybko mogą przychodzić nam do głowy. Ale za tym słowem kryje się coś więcej. Słowa wyrażają postawę serca. Pamiętamy, co mówił Pan Jezus? Co jest w sercu człowieka, to jest na jego ustach. A więc jest to postawa, którą spotykamy w życiu, gdzie słowo ma ogromny wpływ na nasze życie. I otwórzmy przypowieści Salomona. 18 rozdział. Biblia z jednym przekładem to jest Księga Przysłów. Ja akurat mam taką właśnie, gdzie jest Księga Przysłów. I przeczytamy 18 rozdział, werset 21. Ktoś nie ma Biblii? Czy wszyscy mamy? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten werset, bynajmniej u mnie, ale jestem przekonany, że w wielu naszych Bibliach jest podkreślony, zaznaczony. Pewnie niektórzy mężczyźni też mają zaznaczony 22 werset z 18 rozdziału. Ja mam. Ale skupimy się na 21 wersecie. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Śmierć i życie są w mocy języka. Tak jak powiedziałem, że językiem można zabić, językiem można zniechęcić, ale też językiem możemy kogoś zachęcić, możemy uratować komuś życie, możemy pocieszyć, podnieść z trudnej sytuacji. Śmierć i życie są w mocy języka. W słowie za mało kryje się postawa życia, którą moglibyśmy określić innym stwierdzeniem bądź innym słowem. Gdybym tylko. I tu nachodzi nam takie pytanie: gdybym tylko miał lepszą pracę. Gdybym tylko miał lepszą pracę, to co? Co byście zrobili? Gdybym tylko miał lepszą pracę. Ma ktoś jakiś pomysł? Kto z was chciałby mieć lepszą pracę? Okej. To super, dzięki za szczerość. Fajnie. Co byście zrobili, gdybyście mieli lepszą pracę?
Znaczy lepszą pracę, czy zarobić finansowo lepiej. Ja bym chciała pracę, bym chciała, taką jaką mam, jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, ale jakbym chciała więcej pieniędzy, chciałabym więcej dla dzieci i dla wnuków.
Okej. Okay. Super. O to mi chodziło właśnie. Czyli jakby, żeby chcemy mieć lepszą pracę, może tą samą, ale żeby była lepiej płatna, tak? Co jeszcze? Co jeszcze może powodować to, że chcielibyśmy mieć lepszą bądź inną pracę? 3 dni wolne w tygodniu. Tak jest. Okej. Czasami może się wydawać, że nasza praca może być nudna i chcielibyśmy ją zmienić na coś lepszego. A czasami ludzie, z którymi współpracujemy, też sobie tak myślę, że mogą nas tak denerwować, że chcielibyśmy po prostu albo coś zmienić, albo cokolwiek zrobić, żeby już nas nie denerwowali. Okej. To idźmy dalej. Gdybym miał tylko lepszą żonę. Gdybym miał tylko lepszą żonę. Mam nadzieję, że obiad dzisiaj dostanę. Ilu z nas mężczyzn, a nie odpowiadajcie, bo z tym obiadem może być kiepsko. Ilu z nas mężczyzn pomyślało sobie kiedyś, wiecie, gdybym miał lepszą żonę. Tak. Okej. O, to głębokie też, tak, właśnie. Może gdyby moja żona była lepsza. No dobrze. Mam nadzieję, że nigdy tego swojej żonie nie powiedzieliśmy wprost. Gdybym miał lepszą żonę, to co, byśmy lepiej ją kochali? To byśmy ją może lepiej szanowali? To może byśmy byli bardziej jej oddani? Pójdę dalej. A gdybym miał lepsze dzieci, no ja bym miał takie, to co, byśmy je bardziej kochali niż te, co mamy teraz? To tylko takie niby gdybanie, niby takie słowa, ale wypowiadane, może myślane, mogą dokonać dużego spustoszenia w naszym życiu. W kontekście naszych codziennych obowiązków, takie słowa, w codziennych sytuacjach, takie słowa mogą mieć bardzo niszczący wpływ na nas samych, bo to się od tego zaczyna, a potem mogą mieć niszczący wpływ na nasze rodziny, na nasze relacje. Wyobraźcie sobie, gdyby właśnie wasza żona coś takiego usłyszała, albo mąż od żony, albo wasze dziecko, gdyby takie coś usłyszało. Tam jest mój syn, dzisiaj słyszy. Ale ja tak do mojej syna nie mówię. Co by było, gdyby wasze dziecko usłyszało, ale ty się kiepski urodziłeś. Gdybyś był lepszy, to by było fajniej, bym cię może bardziej kochał. A ty, żono, no mogłabyś też być lepsza, a jesteś taka słaba. Takie stwierdzenia, takie zdania mogą mieć bardzo niszczące znaczenie. I idźmy jeszcze dalej. Gdybym miał tylko więcej pieniędzy. Gdybym miał tylko więcej pieniędzy. Tego też się troszeczkę boję. To co? Gdybyś miał więcej pieniędzy, to co? To tylko tyle, żebyś więcej wydawał. Nic więcej. Może ktoś powie, a gdybym miał więcej pieniędzy, to bym więcej ofiarował dla zboru, a może bym więcej ofiarował dla kogoś innego. I być może tak byłoby. Ale czy na pewno? Jestem ciekaw, ilu z was, a jestem przekonany, że są takie osoby, w ostatnim roku, bądź dwóch, bądź trzech, dostały podwyżkę w pracy. Czy to ma odniesienie do naszej ofiarności? Czy w związku z tym ofiarność nasza wzrosła? Czy w związku z tą podwyżką nasza pomoc wzrosła? No bo przecież więcej zarabiamy. Czy też więcej na siebie wydajemy? Ja nie chcę tutaj nikogo zmuszać do czegokolwiek, ani wytykać jakichkolwiek błędów. Jestem daleki od tego. Ale chcę pokazać, jak działają pewne mechanizmy w naszym życiu. Panie Boże, gdybym miał więcej pieniędzy, to przecież mógłbym Tobie więcej ofiarować. Kolejna rzecz. Gdybym miał więcej czasu. Tak czasami się mówi, aj ta doba jest za krótka, jakbym miała chociaż, nie wiem, 36 godzin albo 48. A gdybym miał więcej czasu, to może byłoby lepiej. Może miałbym, nie wiem, więcej czasu dla Boga, może miałbym więcej czasu dla rodziny, dla służby. Bo mam za mało czasu. Panie, daj mi więcej czasu. Gdybym miała doba. Ja mam pytanie. Ilu z Was, bracia i siostry, jak pracujecie, jesteście zmęczeni po 8 godzinach pracy? Ja jestem zmęczony. Ja dużo, często pracuję nawet więcej niż 8 godzin. I teraz wyobraźcie sobie, gdyby doba miała 36 godzin, to musielibyśmy to jakoś tak podzielić, no bo te 8 godzin pracy jakby tutaj musiało być też troszkę więcej tej pracy, tak? No chyba, że założymy, że resztę tych godzin to tylko odpoczywamy, leżymy z brzuchem do góry, ale nie wiem, jakby miała na to się nasza gospodarka i wszystkie rzeczy, które nas otaczają, ale zakładając to, no musielibyśmy dłużej pracować. I pytanie, czy byśmy w stanie byli więcej niż normalnie 8 godzin. Jesteśmy zmęczeni już po 8 godzinach, a mielibyśmy na przykład pracować, nie wiem, 12, 14? Gdyby ona mnie tylko bardziej kochała. Gdyby on mnie tylko bardziej kochał, bo za mało mnie kocha. Ona mi poświęca, on mi poświęca za mało czasu. Ludzie za mało mnie doceniają. I w kontekście takich stwierdzeń, które przed chwilą przeczytałem, pojawia się pragnienie, często niewypowiedziane w naszych sercach, w naszych umysłach, ale gdzieś jest ukryte. To pragnienie, powinienem, muszę mieć więcej, mi się trochę więcej należy od tego życia. Ja taki jestem wspaniały, muszę mieć więcej pieniędzy, powinni ludzie mnie bardziej szanować, powinienem mieć więcej szacunku, powinienem otrzymywać więcej miłości, więcej, więcej, więcej. Mam za mało. To co mam, mi nie wystarcza. Nie czyni mnie szczęśliwym, nie daje mi radości i satysfakcji. Dlaczego tak mówimy? Z czego wynika taka postawa, takie myślenie? To, co mam, mi nie wystarcza i nie czyni mnie szczęśliwym, nie daje mi radości i satysfakcji. Myślę, że to wynika przede wszystkim też z faktu, że nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy. Nie umiemy się z tego cieszyć. Nie umiemy gospodarować tym, co mamy. Nie umiemy gospodarować tym, co dostaliśmy od Boga. I wiecie, te 24 godziny Bóg uznał, że jest wystarczające. Ale my oczywiście chcemy być mądrzejsi od Boga i mówimy, może Bóg się pomylił. Mam za mało czasu na życie. 24 godziny. Nie umiemy gospodarować tym, co mamy. Nie umiemy gospodarować pieniędzmi, które mamy, czasem, który mamy. I nie jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Dlatego, że ciągle nam mało, mało, czegoś nam brakuje, ciągle mało. Ciągle jest coś nie tak. Czy znacie to uczucie? Czy znasz to uczucie? Czy znasz te słowa? Czy padło słowo z Twoich ust za mało? Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, 4 rozdział. List do Filipian, 4 rozdział. Bardzo ciekawe słowa, które apostoł Paweł pisze. 4 rozdział, 11 werset, tak od drugiej połowy, a może cały. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Wiecie, apostoł Paweł, kiedy pisał ten list, był w areszcie domowym, krótko przed swoją śmiercią. I wiecie, to są bardzo zdumiewające słowa, że on potrafił żyć tak, jak w danej chwili potrzeba. No on się, wiecie, tutaj jest słowo wyćwiczony, jak tam w innych przekładach jest takie słowo, nauczył się, tak? W tym 12 wersecie. Jestem wyćwiczony, a jakie jest inne słowo użyte? Umiem, tak? Czy on musiał się tego nauczyć? Tego nie wyssiemy z mlekiem matki, jak się czasami tak mówi. Takich rzeczy trzeba się nauczyć. I może mówić, że jest trudno, bo ten świat tak pędzi, to wszystko tak chciałbym wszystko mieć więcej, bo tak wszystko, tak wszyscy mają więcej, ja mam tak mało. Ale apostoł Paweł nauczył się żyć w dostatku i w niedostatku. Ale pod jednym warunkiem. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To wszystko jest możliwe. Tylko w Jezusie Chrystusie. Wiecie, ja jestem przekonany, że jeśli chodzi o mnie, to wiem, że Bóg ogranicza w moim życiu pewne rzeczy. I przekonałem się już o tym nieraz. Bo po prostu tak, wiecie, nie obraźcie się, ale no mogłaby mi palma odbić, odwalić, tak się młodzieżowo mówi. Pan Bóg ogranicza w moim życiu pewne rzeczy. Bo przypuszczalnie wie, jak mógłbym się zachować. Na pewno wie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli Księgę Przypowieści Salomona. 30 rozdział. W innym przekładzie to jest Księga Przysłów. 30 rozdział. 7 rzeczy. 7, ojejku. 7 werset do 9. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi ich, zanim umrę. Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe. Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie. Wiecie, nie obraźcie się, ale Bóg dla każdego z nas ma taką smycz. Każdy z nas. Ja mam. Jedni mają dłuższą, drudzy mają krótszą. I wiecie, jak czytaliśmy apostoła Pawła te słowa, to widzimy, że apostoł Paweł nauczył się żyć na krótkiej smyczy i na długiej smyczy. Zgodzicie się ze mną? Jest to możliwe. Jest możliwe życie w dostatku i w niedostatku, ale tylko w tym, który mnie umacnia. Paweł mówi, ja nauczyłem się. Apostoł Paweł daje nam kluczową odpowiedź, że jest to możliwe w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. I właśnie tym źródłem szczęścia i źródłem satysfakcji Pawła jest to, że właśnie Chrystus, to Chrystus jest jego źródłem wszystkiego. I w tym czasie, kiedy ma, i w tym czasie, kiedy nie ma. Jeśli nie znajdziemy pełni zadowolenia i spełnienia w Chrystusie, to w niczym ani w nikim tego nie znajdziemy. Jeśli nie znajdziemy pełni zadowolenia i spełnienia w Chrystusie, to w niczym ani w nikim tego nie znajdziemy. Nikt nam tego nie da. I ile musi być więcej, żeby było wystarczająco? Nasze ciągłe poszukiwania i gonitwa to jest gonitwa za wiatrem. Za mało. Pierwsze słowo. Drugie słowo, które jest też dosyć ciekawe, bardzo zdradzieckie słowo. Niestety bardzo często występuje w naszym języku, w naszej kulturze słowo potem. Zaraz, później, za chwilę, jutro. Często używane to słowo, kiedy na przykład żona prosi, żeby, nie wiem, wynieść śmieci, albo właśnie zmywarkę opróżnić, albo coś tam innego zrobić. Niestety ja często łapię się na tym słowie. Albo mówimy do dzieci, żeby poszły robić lekcje, odrabiać, tak? Żeby poszły się umyć. No zaraz, za chwilę. A już za 5 minut. Za chwilę już idę. Nie wiem, czy macie w swoich domach tak, że macie tak łatwo, że powiecie, że już to dobrze, już, kochanie, już idę zrobić ci kolację i tak dalej. Albo już idę, dobrze się umyję, już się nauczyłem, wszystko fajnie, pięknie. Jeśli tak macie, to chwała Bogu za to. Mojej żonie na przykład czasami zdarzy się zrobić, co się zdarzy. To duży plus. Oczywiście żartuję. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Jak myślicie? Na pozór zwykłe słowo, potem, zaraz. Nic nie ma takiego złego, wiecie, w tym słowie. Na pierwszy jakby słuch, na pierwszy rzut oka nie ma nic takiego złego. Ale jest pewna pułapka w tych słowach. Bo nie mówimy, dobrze kochani, ja tego w ogóle nie zrobię, ale zrobię to później. Przecież nie ma nic złego w tym. Pewnie większość kobiet się przekonała, że do mężczyzn trzeba powiedzieć przynajmniej 3 razy. Albo więcej. I wiecie, taką postawę, nie jesteśmy odosobnieni, nie jesteśmy ludźmi, którzy są sami w tych sytuacjach. W Biblii możemy też zaobserwować, jak w Starym Testamencie naród izraelski podobnie postępował z Bogiem. To nie jest tylko nasza słabość. To nie jest tylko nasza przypadłość, ale to jest przypadłość i słabość całej ludzkości. Od wieków. Wiecie, chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Ageusza. To jest taka księga, to jest księga proroka, tak można powiedzieć, przy końcówce Starego Testamentu. Myślę, że nam też pomoże. Przed księgą Zachariasza, po księdze Sofoniasza. Końcówka Starego Testamentu. Księga Ageusza, pierwszy rozdział i drugi werset. Ale zanim to przeczytamy, chciałbym tylko, żebyśmy nakreślili pewny kontekst. Kontekst jest taki, że naród izraelski wrócił po niewoli, po wielu latach niewoli, z powrotem na swoje ziemię, do swoich domów, do swoich rzeczy, które zostawili. I żeby zacząć wszystko od nowa. Tylko problem polega na tym, że oni nie zajmują się tym, co powinni od samego początku, tylko zajmują się właśnie swoimi rzeczami, które uważają, że są ważniejsze od innych. I przeczytajmy ten drugi werset, co mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas budowania domu Pana. Oni mieli ważniejsze sprawy niż Bóg. Zaczynają najpierw od siebie, od swoich spraw. Zajmują się swoimi domami. Myślą tylko o sobie, bo na Bożą sprawę przyjdzie jeszcze czas. Może później, może za tydzień, może potem, może za rok. Wiecie, kiedyś przeczytałem pewną historię. Człowiek w młodym wieku mówi do Boga: nie mam dla Ciebie, Boże, czasu. Bo jestem młody, młodość musi się wyszumieć, wyszaleć. Wiesz, Boże, mam szkołę, mam dużo lekcji zadanych, muszę ciągle odrabiać zadania domowe, mam dużo sprawdzianów, dużo nauki. Potem mam studia, mam też dużo nauki, potem mam dziewczynę, no też muszę jej czas poświęcić. No Boże, ja naprawdę nie mam na Ciebie czasu, no. Nie mam teraz czasu, później. Potem zakładamy rodzinę, mamy mieszkanie, dom. Boże, ja nie mam czasu, wiesz. Mam dzieci, muszę się nimi zajmować, muszę je wychowywać. Boże, ja nie mam czasu dla Ciebie. Potem, Boże, wiesz, no wnuki przyjdą. Miałem trójkę dzieci, to teraz mam 10 wnucząt. Ja nie mam czasu, Boże, wiesz. Ja muszę ich wychowywać, muszę się z nimi bawić, muszę z nimi być. Ja, Boże, nie mam czasu. Ów człowiek ląduje gdzieś w domu opieki i mówi: Panie, ja nie mam czasu, bo ja muszę teraz, wiesz, zadbać o swoje zdrowie, bo jestem troszeczkę chory, muszę zadbać o siebie. Ja na Ciebie nie mam czasu. Muszę zadbać o swoje zdrowie, żeby jak najdłużej żyć. Boże, ja nie mam czasu dla Ciebie. Naród izraelski mówi: potem, teraz nie przyszedł czas na budowanie domu Pana. Jeszcze nie nadszedł czas, żeby Tobie służyć. Taka postawa jest obrazem ignorancji Boga w naszym życiu. To obraz, że ktoś lub coś jest ważniejszy od Boga. Ile razy mieliśmy zrobić coś dla Pana, ale stwierdziliśmy, że jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Troszkę później. Jeszcze przyjdzie na to czas. Jeszcze dorosnę. Teraz nie mam na to czasu. Odkładanie Boga i Jego Królestwa na drugi plan. Tak to się mniej więcej nazywało. I wiecie, dosyć ciekawa rzecz ostatnio usłyszałem. Takie pytanie. Dlaczego Kościół, powiedzmy ewangelicznie chrześcijan, w Polsce nie rośnie? Bardzo prosta jest odpowiedź, bo odkładamy Boga i Jego Królestwo na drugi plan. Jeśli Boga spychamy na drugi plan, to dlaczego nie mielibyśmy ignorować tych, którzy nas otaczają, naszych bliskich? I to niewinne słowo, o którym mówimy potem, ma bardzo niszczące skutki. I w przyszłości będzie miało niszczące skutki. To słowo niszczy naszą relację z Bogiem, tak jak już mówiłem, i z człowiekiem. Boże, ja nie mam dzisiaj czasu przyjść na nabożeństwo, bo mam jakieś inne rzeczy w niedzielę rano do zrobienia. Muszę gdzieś pojechać. Wiecie, mam pracownika jednego, który chodzi z wykrywaczem metali i tak mnie zafascynował mnie tą sprawą, że takie fajne rzeczy już znajdują i tak dalej. I mówi: szef, ja może z nami pojechać, mamy dla Ciebie wykrywać metali i tak dalej. Ja mówię: no dobra, super, kiedy? W niedzielę rano o 6:00. A ja mówię: no, wiesz, Tomek, ja w niedzielę o 10:00 jestem na nabożeństwie. Jak zrobimy to po południu, super, możemy to zrobić. I wiecie, on mówi: no ale przecież musisz mieć jakieś hobby oprócz pracy, nie? A ja mówię: ja mam różne, ale nie w czasie, kiedy idę na nabożeństwo. Wiesz, to było dla niego takie dziwne. Ale też przy okazji mogłem mu dzięki tej sytuacji zaświadczyć o Bogu. Przecież moje życie nie może się kręcić ciągle wokół Kościoła. I ja tutaj nie mówię w tej chwili o kontekście takim, że wokół tego naszego budynku, ale ja mówię o Kościele, o nas. Tak jak tutaj jesteśmy, bo to my jesteśmy żywym Kościołem Jezusa Chrystusa. Jeśli Boże Królestwo to nie wszystko, to co jeszcze? Co jest ważniejsze od Bożego Królestwa? Co może być ważniejsze? I czy można to zmienić? Jakbyśmy jeszcze zobaczyli na Księgę Ageusza w drugim rozdziale, drugi rozdział, czwarty i piąty werset. Teraz jednak umocnij się, Zorobabelu, mówi Pan. Umocnij się, Jozue, synu Josadaka, najwyższy kapłanie. Umocnij się też cały ludu tej ziemi, mówi Pan. I pracujcie. Ja bowiem jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie ze słowem, które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Taka zachęta, że do pracy. Pracujcie nad tym. Pracujmy, żeby zmieniać nasze myśli, nasze czyny, nasze słowa. Ja, Pan, będę z wami. Tak mówi Pan zastępów. I pomoże nam. Może wydaje się, że to jest niemożliwe, ale wystarczy zawołać do Pana o pomoc. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wiecie, w liście do Hebrajczyków są też pewne słowa zapisane, bardzo ciekawe. Może otwórzmy ten list do Hebrajczyków, trzeci rozdział. I wiecie, tam jest taki kontekst. Tam jest powiedziane o nawróceniu. Trzeci rozdział, 15 werset. Nie chcę naciągać tego kontekstu pod tutaj podkazanie, ale przeczytajmy. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. To jest powiedziane w kontekście nawrócenia, nowonarodzenia. Ale o czym my dzisiaj tutaj mówimy? My mówimy dzisiaj o tym, o nawróceniu, o odwróceniu się, o zaniechaniu słów, które niszczą. O odwróceniu się od postawy, która mówi jutro, potem, zaraz. Nie teraz. Jestem przekonany, że Bóg dzisiaj mówi do nas do dzieła, bo ja jestem z wami. I kiedy słyszymy głos Boga, to nie odkładajmy Boga na później. Nie myślmy, że jak niektórzy powtarzają, jak przejdę na emeryturę, to już będę miał tyle czasu, że zajmę się wszystkim. Zajmę się wtedy Bożym Królestwem. Będę miał na wszystko czas, na służbę, na rodzinę, na wszystko. To jest kłamstwo, które diabeł próbuje nam mówić. Teraz nie. Teraz jesteś jeszcze młody, zrób coś. Miej lepszą pracę, miej lepiej pieniędzy, więcej pieniędzy, lepszy dom, lepsze mieszkanie. Teraz masz czas, wiesz, masz siłę, musisz pędzić, nie? Później, na emeryturę przejdziesz, to później sobie temu Bogu posłużysz. Ile radości i pokoju byłoby w naszych domach, gdybyśmy zaprzestali używania tylko tych dwóch słów. Za mało i potem. Ile więcej radości i pokoju by było. I wiecie, my nie zwracamy na te słowa tak za bardzo uwagi, ale zachęcam nas, żeby próbować wykreślić te słowa ze swojego słownika. Uczyć się zlikwidować te słowa. Być może twoja żona za mało obiadu ci nałożyła. Przyjmij to na klatę. Okej. Kochanie, super. Dziękuję ci za to, co mam. Jest smaczny obiad. I to jest też do mnie. Ja to mówię do siebie przede wszystkim. Poprzestańmy na tym, co mamy. Jak wyglądałaby nasza relacja z Bogiem, gdybyśmy nie lekceważyli naszego czasu z Bogiem? Gdybyśmy mieli czas na Jego Słowo? Ile więcej błogosławieństw by na nas spłynęło? jak bardziej bliższa by była nasza relacja, gdybyśmy tylko nie lekceważyli tego czasu. I już powoli kończę, bo troszeczkę się rozgadałem. Jakby wyglądały nasze relacje między nami samymi, gdybyśmy mieli na to czas? Gdybyśmy poświęcili im troszkę czasu, więcej. Jak by wyglądały nasze relacje? Wiecie, to jest moja modlitwa dzisiaj. I zacznę ją od siebie. To jest modlitwa o mnie i o was, abyśmy uczyli się poprzestawać na tym, co mamy. I tak jak powiedział apostoł Paweł, nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Jak również, abyśmy nie lekceważyli Boga, mówiąc: Panie Boże, kiedy indziej to dla Ciebie zrobię, kiedy indziej zacznę Ci służyć. Nie lekceważmy, jeśli słyszymy głos Boga, odpowiadajmy na Niego. Idźmy tam, gdzie Bóg nas posyła. Niechaj nasze domy, nasze małżeństwa będą wypełnione miłością, radością, której źródłem jest satysfakcja, zadowolenie płynące z Jezusa Chrystusa. On jedynie jest zaspokojeniem naszych potrzeb. To Jezus Chrystus jest zaspokojeniem naszych potrzeb i źródłem naszego szczęścia. I kończąc już, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Amen.